Witam Państwa, Lech Pilarski. Niewątpliwą sensacją niedzieli jest pojawienie się niezależnego kandydata na prezydenta RP z Białegostoku, czyli Szymona Hołowni. Jaki to będzie miało wpływ na przyszłoroczne wybory, komu zabierze głosy, a komu odda? Ponadto o debacie kandydatów PO, która odbyła się w ubiegłą sobotę. Kto w niej przeważył? Kto był ciekawszy dla elektoratu i kto przekona do siebie członków Platformy Obywatelskiej? Porozmawiamy również o Białorusi i Rosji. Presja większa coraz na integrację, chociaż ostatnie rozmowy w Soczi niewiele wyjaśniły w tej sprawie. Ponadto o cenach biletów, płacach nauczycieli, a na zakończenie o sądach. Mamy tu kompletny rozgardiarz i nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, a może mieć przecież istotny wpływ na nasze codzienne sprawy. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu posłowie Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dzień dobry.
I Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry.
To pojawił się Szymon Hołownia. Czy to będzie migiem przez kampanię prezydencką i scenę polityczną? Czy zwycięży w starciu z F-35, czyli prezydentem Andrzejem Dudą? Jak panowie sądzą? Dariusz Piątkowski.
Na razie to usłyszeliśmy tylko, że ktoś tak jak Szymon Hołownia chciałby ewentualnie wystartować. Żeby móc wystartować, musi zebrać 100 tysięcy podpisów minimum, żeby być zarejestrowanym jako kandydat. Faza prekampanii, można powiedzieć, wchodzi w decydujący moment. Znamy już większość kandydatów, którzy będą się ubiegali o fotel prezydencki.
Jeszcze może się pojawić generał jeden.
Być może, każdy będzie miał prawo wystartować, o ile spełni warunki w ordynacji wyborczej. Natomiast wydaje się, że główny bój rozegra się między kandydatem popieranym przez szeroko rozumiany obóz prawicowy z kandydatem Platformy Obywatelskiej. Chyba, że jakaś będzie tajna broń lewicy, która odbierze głosy Platformie i to ona wejdzie do drugiej tury. Ale to czas pokaże. My spokojnie mówimy o tym, co udało się zrobić przez 4 lata. Pan prezydent Andrzej Duda miał także w tym swój duży udział. Część tych pomysłów to pomysły właśnie pana prezydenta. Mamy nadzieję na kontynuację w kolejnej kadencji.
Stefan Krajewski.
Polskie Stronnictwo Ludowe, już dawno wskazaliśmy swojego kandydata. Jest nim prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, ale też oczywiście szanujemy wszystkich kandydatów. Tak jak tutaj wcześniej pan poseł powiedział, pan minister powiedział o tym, że każdy ma prawo wystartować, aby spełniał wymogi, zebrał podpisy.
Pomijając dyplomację, to jakie będą ułowy? W sensie takim, bo przecież eksperci wskazują, że Szymon Hołownia może głównie zabrać głosy właśnie Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.
Różnie ci eksperci mówią, różnie też to w historii już widzieliśmy różne historie ciekawe.
Mieliśmy w historii niezależnego kandydata, który zamieszał strasznie.
Tak, dzisiaj
w kampanii prezydenckiej. Tak, dzisiaj taką czarną teczką.
Tak, Stantymiński, ale tutaj oczywiście też mówimy o tych ostatnich rozstrzygnięciach. Dzisiaj taki żart rano słyszałem, że jeszcze Ibisz powinien wystartować, bo skoro TVN ma swojego kandydata, to i Polsat powinien mieć. Ciekawe podejście. Natomiast tutaj zobaczymy, co przyniosą te najbliższe dni, tygodnie. Czekamy na właśnie wybór kandydata koalicji. Czekamy też na wskazanie kandydata przez lewicę. Być może jeszcze ktoś się pojawi. Nasz prezes pracuje nie tylko w ostatnich dniach, ale od momentu, kiedy został prezesem partii, spotyka się z ludźmi, jest dużo w terenie, objeżdża to Polskę.
Nawet żona narzeka, go nie ma w domu.
Samorządową, gminną, powiatową i to jest, oczywiście, to jest na pewno w tej działalności społecznej, politycznej każdego polityka jest to okupione tym brakiem czasu na sprawy rodzinne, na własny taki prywatny czas, bo trzeba być po prostu z ludźmi.
Koalicja Obywatelska.
Nie znam Szymona Hołowni osobiście. Oczywiście nieraz widziałem go na różnych uroczystościach, ale jakoś osobiście nigdy nie udało nam się poznać. Świetny dziennikarz, ale widać, że chce zamienić ten fotel dziennikarza na fotel prezydenta. No nie będzie
ale to, będzie mam talent, jeśli chodzi o kampanię prezydencką.
Nie będzie to takie łatwe. Już mieliśmy nieraz polityków, a nawet osoby znane ze świata mediów, które chciały zostać politykami. No i najczęściej to się nie udawało. Pan Szymon Hołownia mówi, że chce być bezpartyjny, że nie jest politykiem, ale widać, że ciągnie go do tej polityki. Moim zdaniem to jest taki przedstęp przed tą dużą polityką. Moim zdaniem on po prostu chce wystartować w tych wyborach.
No, przypomnijmy sobie Kukiza, który też wystartował z pozycji całkowicie nieznanej. Miał za sobą tylko i wyłącznie płyty i okazało się, że te płyty przeważyły.
To,
miały
to
duży
prawda.
Balans.
Tylko, że Paweł Kukiz był politykiem. Był radnym sejmiku dolnośląskiego, z tego co pamiętam. Był przez pewien czas członkiem Platformy Obywatelskiej, więc on z tą polityką miał dużo więcej do czynienia. Chociaż z taką polityką samorządową, lokalną, ale jednak znał potrzeby mieszkańców. Z tego co wiem, Szymon Hołownia nigdy nie był w polityce. No, rodzinne powiązania polityczne miał, ale on sam w tej polityce...
No ojciec był radnym Białegostoku.
I wiceprezydentem przez rok bodajże, ale on sam w tej polityce nigdy nie był, więc zobaczymy jak to będzie. Nie będzie to takie łatwe, bo pierwsze nie znam planów pana Szymona Hołowni, ale nie wiem też, czy ma zaplecze organizacyjno-finansowe, bo to też jest ważne.
Zobaczymy
kolejną
po tych
rzeczą, którą
poruszył
pan minister,
podpisów.
To jest 100 tysięcy podpisów, to trzeba mieć jakieś tam struktury jednak w każdym z województw, bo tych podpisów każdy kandydat chce zebrać jak najwięcej.
Biorąc pod uwagę, że ponad 100 tysięcy pewnie białostoczan czy podlasian jest w Warszawie, to może tam zbierze.
No ale nie wszyscy będą popierać pana Szymona Hołownię. Zobaczymy jak to będzie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby była jak najszersza gama kandydatów w pierwszej turze, więc życzę powodzenia oczywiście panu Szymonowi Hołowni, ale będę kibicował kandydatowi Koalicji Obywatelskiej.
Jednym zdaniem, czy zamiesza to w kampanii wyborczej?
Czas pokaże. Zobaczymy, jaka siła oddziaływania do TVN-u. Tego typu kandydat będzie odbierał także głosy między innymi Platformy Obywatelskiej.
Ja myślę, że na pewno to zmienia tą scenę polityczną i pokazuje, że jednak nie tylko stricte politycy mogą startować. No i myślę, że też to, co się wydarzyło na Ukrainie, to też daje taką motywację tym osobom, które wiedzą, że są rozpoznawalne i próbują pokazać z tej strony, że niekoniecznie trzeba być politykiem.
Nawet w Europie Zachodniej pojawiają się kandydaci, we Włoszech. I tak dalej. Także coraz częściej tego rodzaju kandydatury się pojawiają w Islandii, o ile pamiętam. I
wybory parlamentarne też pokazują, że jednak chociażby ostatnie wybory, że takie osoby, które są rozpoznawalne, gdzieś tam startują i zostają posłami, senatorami, wcale nie związani aż tak mocno z polityką.
W wyborach prezydenckich mogą wziąć udział wszyscy, kto oczywiście spełnia warunki formalne, tak jak wiek ponad 35 lat i 100 tysięcy podpisów, ale nie będzie to łatwa przeprawa dla Szymona Hołowni. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, Paweł Kukiz zdobył rzeczywiście bardzo dobry wynik jak na nowicjusza w polityce ogólnokrajowej, ale teraz wybory parlamentarne będą dopiero za 3,5 roku później po wyborach prezydenckich, więc jeżeli Szymon Hołownia szykuje się do tego, aby był to taki przedwstęp przed dużą polityką, to może to być trochę za wcześnie.
Czyli falstart.
Tak, i może do tych wyborów parlamentarnych po prostu nie doczekać, ale zobaczymy.
To zacznę od pana. W sobotę było starcie kandydatów Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Jak pan ocenia to starcie?
Starcie kandydatów w prawyborach na prezydenta. Rzeczywiście no, była to pierwsza debata pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, którzy chcą ubiegać się o start w wyborach prezydenckich.
Pana opinia o debacie.
Debata oczywiście była ciekawa. Były poruszone tam wiele kwestii. Wiadomo, że jeżeli dyskutują politycy z tego samego obozu politycznego, to tych różnic nie będzie dużo. No najwięcej smaczków w debatach jest wtedy, kiedy są różnice. Tutaj dyskutowało dwóch polityków z tego samego obozu politycznego. To była debata dla osób niezdecydowanych, którzy będą na Radzie Krajowej, na konwencji Krajowej głosować, kto będzie naszym kandydatem na funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ja już tą decyzję podjąłem. W sobotę 14 grudnia będę głosować na panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską. No, była zresztą w Białymstoku, pan prezydent Jaśkowiak też był, objeżdżają całą Polskę. Uważam, że formuła prawyborów jest bardzo ciekawa.
Na ile to prawda, że Robert Tyszkiewicz jest doradcą kampanijnym JJ-a, czyli Jacka Jaśkowiaka, a na ile jest jakby niezależny, bo jest szefem struktur wojewódzkich?
Nie wiem, czyim doradcą jest Robert Tyszkiewicz. Warto było spytać posła Tyszkiewicza.
Medialne informacje.
Ja nie doradzam ani prezydentowi Jaśkowiakowi, ani pani marszałek Kidawie-Błońskiej, chociaż kibicuję pani marszałek Kidawie-Błońskiej i będę będę przekonywał członków Platformy Obywatelskiej do tego, aby głosowali właśnie na panią marszałek.
Jeśli takie wystąpienie, taka debata odbyłaby się w PSL-u, to pewnie żaden kandydat nie zdobyłby poparcia?
Myślę, że gdyby w PSL-u się odbywała taka debata, to też byłoby to bardzo dobre i ważne, bo zawsze to jest jednak...
Ale biorąc dynamizm Władysława Kosiniaka, to co obserwowaliśmy w sobotę, było takie mało dynamiczne. Jeszcze bez promptera.
No tutaj można by powiedzieć, że ścierają się politycy jednak trochę z innym podejściem. Prezydent miasta zawsze będzie takim bardziej samorządowcem niż politykiem. A tutaj...
No ale samorządowiec ma większy kontakt, że tak powiem, z elektoratem.
To jest druga rzecz, ale bardziej lokalnie, więc to też zobaczymy, czekamy na rozstrzygnięcie każde. Też trzeba te wewnętrzne wybory uszanować.
Władysława Kosiniaka lepszym rywalem byłby Jacek Jaśkowiak czy Małgorzata Kidawa-Błońska?
Tak jak to było wcześniej mówione i myślę, że też po sobocie możemy też takie mieć, wyciągnąć wnioski, że jednak bardziej pod ten lewicowy elektorat sięgnąłby właśnie kandydat Jaśkowiak i to by pewnie było dla nas lepsze, bo my mamy jednak trochę inne podejście do wielu kwestii, ale tu oczywiście myślę, że nasz prezes Kosiniak-Kamysz nie boi się starcia z żadnym z kandydatów, więc będzie.
Zostawia ich, tak? Daleko w tyle. Chociaż nie, no, różnica nie, no, w sondażach jest wyraźna na korzyść pani Błońskiej, bo to jest ponad 20%, natomiast pan Władysław ma gdzieś około 8-9%, jeśli chodzi
ale
o
prezes,
sondaże.
Chociażby przed parlamentarnymi wyborami bardzo zyskał na tych debatach, o którym też, w których uczestniczył przede wszystkim, ale też dobrze wypadał, więc mamy nadzieję, że też tak
ale
będzie.
Też, panie redaktorze, nie wiadomo, czy to jeszcze będzie pani Małgorzata Kidawa-Błońska, tak?
Zobaczymy.
Rzeczywiście w sondażach ogólnopolskich ma duże poparcie, ale to członkowie Platformy będą decydować, a nie sondaże.
Zna
ani
pan
nie
jakieś sondaże wewnętrzne w Platformie? Na kogo?
No zobaczymy. Ja obstawiam, że to będzie duża przewaga pani marszałek, ale no, sondaży wewnętrznych nie ma. Jedynym sondażem, który będzie, to będą wybory 14 grudnia w Warszawie na konwencji.
Pana ocena, Dariusz Piątkowski.
Wyraźnie widać, że Platforma ma ciągle problem z wyłonieniem osobowości, która mogłaby wystartować w wyborach prezydenckich. Przypomnę, że były gorączkowe poszukiwania, aby znaleźć kontrkandydata dla pani Kidawy-Błońskiej, żeby w ogóle takie prawybory się odbyły. Specyficzny sposób zgłoszenia pana Jaśkowiaka. Debata nie przyniosła tutaj moim zdaniem nic rewelacyjnego. Może poza informacją, o której pan redaktor wspomniał, że brak prompterów wyraźnie wpłynął na jasność przekazu, zwłaszcza pani marszałek. Jaśkowiak, zgadzam się, z kandydatem zdecydowanie bardziej lewicowym, sięgającym w sferze ideologicznej do podobnych, czy wręcz takich samych postulatów jak lewica. Z punktu widzenia Platformy mogłoby to pozwolić sięgnąć po ten bardziej lewicowy elektorat, ale utrudniałoby z kolei sięganie do takiego centrum, czy bardziej prawicowego elektoratu. każda partia ma prawo do tego, aby w jakiś tam własny sposób wybierać swoich kandydatów, czy to w wyborach parlamentarnych, czy prezydenckich. Mam wrażenie, że akurat w Platformie, czy Koalicji Obywatelskiej, nie wiem pod którą nazwą oni będą zgłaszali swojego kandydata, jest po prostu problem z wyrazistym kandydatem. Gdy Donald Tusk obwieścił, że nie będzie kandydował, ta partia ma poważny problem ze znalezieniem jednoznacznego litera, który mógłby w równym boju stanąć się z innymi kandydatem.
Pojawiło się jeszcze krótkie wyjaśnienie. Pojawiło się nazwisko Barbary Nowackiej, która mogłaby ewentualnie startować do prezydentury, wsparta właśnie przez Platformę Obywatelską. No ile to są takie...
Nie słyszałem, szczerze powiedziawszy, żeby Barbara Nowacka miała takie aspiracje. Znam Barbarę Nowacką całkiem nieźle. Jesteśmy w jednym klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. No i muszę przyznać, że tych rewelacji jeszcze nie słyszałem. Wydaje mi się, że...
Bardziej wyrazista kandydatka.
Nie, wydaje mi się, że to taka, że tak powiem, tylko...
Zmyłka
dokładnie. Mamy dwóch kandydatów jako Platforma. Oczywiście będziemy chcieli, aby cały obóz Koalicji Obywatelskiej, ja chciałbym przypomnieć, że w Koalicji Obywatelskiej jest Platforma, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni, chcielibyśmy, aby te wszystkie obozy poparły naszego kandydata na prezydenta.
Którego poznamy
14 grudnia i wtedy się okaże, kto to. Ja jeszcze raz powtórzę, kibicuję pani marszałek Kidawie-Błońskiej.
To tyle, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Za chwilę przekroczymy trochę naszą wschodnią granicę, bo dzieje się na Białorusi bardzo, bardzo dużo i niezbyt dużo tych też mamy informacji, ale te, które już przeciekły, są bardzo groźne także dla naszego państwa. Zajmijmy się sytuacją na Białorusi. Moskwa coraz mocniej przyciska Mińsk, żeby się bardziej zintegrować. W planach, które zostały ogłoszone gdzieś w połowie, o ile pamiętam, roku, między innymi mówiło się o tym, że będzie jeden bank centralny, czyli połączenie, będzie jednolita służba na granicach, czyli służba celna. Co to może oznaczać dla naszego kraju?
Z punktu widzenia Polski, i nie tylko Polski, moim zdaniem także Europy, Unii Europejskiej, powinno zależeć na tym, aby istniała niezależna Białoruś z własnymi instytucjami państwowymi, ekonomicznymi. Podporządkowanie Rosji będzie oznaczało, że wpływy rosyjskie przybliżyły się do naszych granic. Nasza granica byłaby wtedy zdecydowanie dłuższa. Rosja także w relacjach gospodarczych nie jest naszym sojusznikiem. Kilkakrotnie przecież stosowała blokadę ekonomiczną, embargo na nasze dostawy.
Strasznie nas gazowo złupiła, to znaczy również kasę wyciągnęła.
To prawda, ale to też częściowo wina polityków którzy podpisywali tego typu umowy. Tu mamy na myśli oczywiście ówczesnego chyba wicepremiera Pawlaka, który podpisał tę długoletnią umowę, bardzo niekorzystną. Natomiast wrócę jeszcze raz. Chcielibyśmy, aby Białoruś była niezależnym państwem.
Ale nie widać ani ze strony Unii Europejskiej. My też nie mamy jakichś programów pomocowych dla Białorusi, żeby wesprzeć tamtejszą gospodarkę poza wolnymi etatami dla Białorusinów.
No dobrze, ale to... Musi być też chęć ze strony rządu białoruskiego, żeby taką pomoc przyjmować czy współpracować. A na razie widać, że Łukaszenka nie jest do końca chętny na takie otwarcie na Zachód. Tam są zresztą takie fluktuacje między niemal całkowitym zamknięciem Białorusi po lekkie otwarcie, tak jakby Łukaszenka próbował grać w relacjach z Unią i Rosją.
Rosyjską i balansować kartą i odwrotnie.
Dokładnie tak. I od jednych i od drugich jak najwięcej wytargować.
Białoruś po drodze to pewnego rodzaju bufor taki trochę bezpieczeństwa. To współpracę jednak mieliśmy rozwiniętą i mamy i z Białorusią i z Ukrainą i tutaj już z państwami, które weszły w struktury Unii Europejskiej. No to co wcześniej tu padło, przybliża się nam, bo bezpośrednio z Rosją będziemy tam, graniczymy tylko w tym przesmyku w obwodzie, tak, a tutaj już to będzie więcej. No tutaj dzisiaj z Rosją rząd co prawda współpracuje, bo ten węgiel ruski jedzie do nas każdego dnia i nie przeszkadza to rządowi. A wracając do tego, co pan minister mówił, to podpisał Pawlak faktycznie to, co minister Jasiński wcześniej przygotował i wynegocjował, więc tak to też niestety wyglądało. I no, Rosja też rozumie, że wobec tutaj tego, co jest w całej
wspólnocie. No, ale co zrobić, żeby wesprzeć Białoruś w tym samostanowieniu?
Tak naprawdę to będzie problem miała Białoruś, bo zostaje pomiędzy Rosją ciągle, a strukturami, tutaj granicami wspólnoty.
Czy my powinniśmy przymknąć oko na pewne, że tak powiem, grzeszki łukaszenkowskie i wesprzeć mocniej Białoruś?
To tak naprawdę ta współpraca musi działać w obie strony. Wiemy, że Białoruś do tej pory tak za bardzo nie chciała tutaj zbliżać się też do nas, bo oni mają taki trochę dyskurs.
Taktyka,
nie wiadomo, w którą stronę pójść bardziej.
Panie redaktorze, no nie można przymykać oko na grzeszki, jak to pan powiedział, Łukaszenki, bo te grzeszki czasami są za duże. Ale od wielu lat już się mówi, że Białoruś...
Przypomnę, że i w Europie mieliśmy przymykanie oko na grzechy Saddama Husajna, na grzechy Kaddafiego i tak dalej, i tak dalej. Było tego sporo.
No niestety było. Proszę? Tego.
I wielu innych.
Tak, no ale to chyba nie popieramy takiego przymykania oka, ale no Białoruś
to już powtórzę pytanie, co zrobić, żeby umocnić Białoruś w samostanowieniu?
Białoruś już od dawna mówi się o tym, że przybliża się do Rosji, chociaż ja mam nadzieję, że tak jak moi przedmówcy, że Białoruś pozostanie niezależnym państwem. Chciałbym przypomnieć, że może Polska jako kraj, no my nie mamy jakichś tam rewelacyjnych relacji z Białorusią, ale jednak nasi przedsiębiorcy, nasi białostoccy, podlascy przedsiębiorcy, no z tej współpracy są bardzo zadowoleni. Tutaj, no,
ale czy w ramach
tutaj mogę
Polski,
podać,
czy w ramach Unii Europejskiej powinniśmy znaleźć dodatkowe fundusze, żeby jednak wesprzeć gospodarkę Białorusi, bo przecież musimy spojrzeć na Białoruś z tego punktu widzenia. Słaba gospodarka, większość rodowych sreber jednak wyprzedana Rosjanom i za bardzo nie mają pola manewru poza Chińczykami.
No na pewno trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym myśleć, ale wrócę do tych naszych podlaskich przedsiębiorców, bo wiele osób oczywiście o tym wie, ale nie wszyscy wiedzą, że no galerie handlowe nie utrzymałyby się bez klientów z Białorusi. Mówi się o tym, że no w Polsce mamy bardzo dużo potrzeb, tak, ale Białorusini jak przyjeżdżają, to naprawdę te koszyki wywożą pełne i to dla nas...
Żeby sprzedać później Rosjanom.
No możliwe, ale to tutaj wspiera się naszą polską gospodarkę, naszych polskich przedsiębiorców. I ja jestem za tym, aby ta polityka handlowa, można by było tak powiedzieć, ten mały handel, no nadal kwit, żeby
na przykład
wspierać naszych polskich przedsiębiorców.
Posłowie powinni być ambasadorami rozluźnienia na przykład ruchu wizowego, jeśli chodzi o kontakty z Białorusią.
Po pierwsze, chociażby z tego lokalnego czy regionalnego powodu warto, aby Białoruś zachowała niezależność, bo z Rosją podobnych kontaktów już praktycznie nie ma. Albo są bardzo mocno ograniczone, więc z naszego lokalnego punktu widzenia także warto, aby obok istniało niezależne państwo, także pod względem finansowym. My tak naprawdę niewiele możemy zrobić. Dopóki władze Białorusi nie są zainteresowane szerszą współpracą z Zachodem, no to nie da się na siłę pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce. Wspomniał pan o ruchu wizowym, czy możliwości przekraczania granicy, ale tu znowu polski rząd i to także jakby poprzednia ekipa była za małym ruchem granicznym, praktycznie bez wiz. Jest już gotowa umowa, polska strona podpisała i od kilku lat czekamy na podpis strony białoruskiej. I to także z naszego lokalnego punktu widzenia byłoby korzystne, bo ułatwiałoby przekraczanie granicy i dokonywanie także zakupów, ale i także ewentualny ruch turystyczny. No ale ciągle nie ma tej drugiej strony. A jeśli chodzi w ogóle o ruch wizowy, no tu jesteśmy związani przepisami Unii Europejskiej. Nie da się doprowadzić do tego, aby każde z państw unijnych, które są w strefie Schengen, każda z nich prowadziła też jednocześnie oddzielną politykę wizową.
Czyli na razie mamy pad, będziemy się temu wszystkiemu przyglądali, bo sytuacja może się diametralnie na naszej wschodniej granicy zaostrzyć. Teraz może krótko zejdziemy na sprawy lokalne, czyli ceny biletów autobusowych. W kampanii samorządowej w ubiegłym roku pojawiały się nawet pomysły, że komunikacja powinna być za darmo. Bodajże Liechtenstein bądź Luksemburg od nowego roku wprowadzają w ogóle komunikację publiczną za darmo dla wszystkich swoich obywateli, wszystkich przyjeżdżających do tego państwa. Pytanie, czy my musimy podnosić ceny biletów komunikacji, bo wychodzi na to, że taniej by było dofinansować taksówki. No bo jak teraz czteroosobową rodziną zechce się z okolic Nowego Miasta pojechać na dworzec, to taniej jest taksówką niż zapłacenie biletów, pełnych biletów normalnych za komunikację miejską. To się robi troszeczkę absurdalnie.
Było stoczanie?
Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko podwyżkom proponowanym przez prezydenta oraz koalicję tworzoną między innymi przez Platformę Obywatelską. Uważamy, że w większym stopniu powinno być to dofinansowanie. To właśnie z naszego klubu pojawiały się pomysły, aby uczniowie na przykład jeździli za darmo.
Ale spotkałem się, panie pośle, z takim głosem, szczególnie pracujących i zarabiających w granicach płacy minimalnej, że lepiej było nie dawać tych obniżek cen, obniżek, czyli ulg w biletach, bo teraz my będziemy musieli to wszystko sfinansować, tak powiedzieli ludzie.
Być może, ale to trzeba wybierać, w jaką wersję wybieramy. Ten pomysł białostocki nie był jedynym. Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu już polskich miastach. Na zachodzie sam pan wspomniał, że są państwa znacznie, co prawda, bogatsze niż my i na znacznie mniejsze, także tam jest zupełnie inna skala. No ale powiedzmy, miasto Białystok, a Liechtenstein to będą podobne wielkości pewnie, więc możemy rozmawiać, jeśli chodzi o wielkość, o podobnych rozwiązaniach.
Tallinn ma też darmową komunikację miejską.
Także są to pomysły, które występują w wielu krajach europejskich i samo podnoszenie bardzo poważne cen biletów, bo chyba w niektórych wypadkach nawet o 40%, nie ma do końca uzasadnienia. Także wzrośnie cen towarów, które obserwujemy, bo przypomnę, że inflacja w Polsce to jest w granicach nieco ponad 2%. Podnoszenie więc cen biletów o 40%, no trudno uzasadnić elementami ekonomicznymi. To też zniechęca do korzystania z komunikacji publicznej, o czym pan przed chwilą mówił. Należy moim zdaniem przyjąć przepisy, które by ułatwiały korzystanie z tej komunikacji, a jednym z nich są także ceny biletów, a jednocześnie też podwyższane są ceny parkowania w strefie płatnej, ale tam skala podwyżek jest zdecydowanie mniejsza niż cen biletów. Trochę brak logiki.
Panie redaktorze, w gospodarce nie ma takiego pojęcia jak coś za darmo, bo ktoś zawsze za to będzie musiał zapłacić. Chciałbym zauważyć, że rzeczywiście uczniowie szkół podstawowych mają darmowe przewozy, ale to miasto, budżet miasta dopłaca za te przewozy. Z tego, co kojarzę, chyba 50 milionów rocznie budżet miasta musi dofinansowywać komunikację publiczną. Te podwyżki nie będą tak duże, jak państwo wspominają, z uwagi na to, że bilety długookresowe, elektroniczne bilety długookresowe, te podwyżki nie będą tak znaczące. Ja osobiście jestem przeciwnikiem podwyżek, ale szanowni państwo, jeżeli samorząd cały czas ma nowe obciążenia, no takie na przykład jak obniżka PIT-u z 18 na 17%, czy likwidacja PIT-u dla młodych, 20 do 26 roku życia. Jestem za tymi rozwiązaniami, bo zawsze będę głosować za obniżkami podatków, ale należałoby wypracować taki system, aby to samorządy nie były stratne na tym. Miasto Białystok traci chyba 150 milionów złotych tylko na obniżce tych dwóch podatków, bo chciałbym przypomnieć, że miasta są beneficjentami PIT-u. I niestety rząd nie zaproponował żadnych rozwiązań, które by miastu, samorządom generalnie pomogły. Kolejna kwestia to jest subwencja oświatowa, która jest wciąż niestety, panie ministrze, za mała. trzeba by było zastanowić się nad takim rozwiązaniem, żeby tą subwencję dla samorządów zwiększyć, bo tu nie tylko już mówię o Białymstoku, ale również małe samorządy, które często odwiedzam, również narzekają na to, że na tą oświatę po prostu pieniędzy nie starcza, więc warto by było tutaj, panie ministrze, zastanowić się, jak samorządom pomóc, aby nie musiały tak dużo dokładać do edukacji.
To może kilka danych, żeby sprostować pewne rzeczy. Wspomniał pan o tym, że podobno 150 milionów Białystok straci na tych zmianach w podatku. Ja przypomnę, że zmiana w podatku to obniżenie podatku PIT z 18 na 17% i zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia. A ile tak naprawdę dochody z PIT-u ma Białystok? W latach 2011-15 to było 309 milionów, wzrosły w ciągu tych czterech lat o 60 milionów, natomiast w latach 2015-2018, kiedy był rząd Prawa i Sprawiedliwości, te dochody wzrosły ze 309 do 407 milionów, czyli prawie 100 milionów złotych wzrosły w ciągu czterech lat. Nie wydaje mi się, aby przy takiej skali obniżki PIT dochody z PIT-u zmalały aż o 150 milionów złotych. Po drugie, nie słyszałem, żeby pan prezydent Truskolaski albo jakikolwiek inny samorządowiec wyszedł na przykład w roku 17 lub 18, powiedział, dzięki temu, że rozwija się gospodarka, mamy wyższe wpływy z PIT-u, z CIT-u, dochody budżetu miasta będą wyższe o X milionów złotych. W ciągu tych kilku lat rządów Prawa i Sprawiedliwości łączne dochody Białegostoku wzrosło o kilkaset milionów złotych. Nie słyszałem, żeby pan prezydent się tym chwalił. Dziś, gdy próbujemy obniżyć podatki, a to było przecież także hasło pańskiej partii, obniżenie podatków, no to widzi pan tylko i wyłącznie nieco zmniejszone dochody z samorządu. Jeśli chodzi o subwencję oświatową. Przypomnę, że zgodnie z prawem subwencja jest tylko jednym z trzech źródeł finansowania polskiej edukacji. Oprócz tego są także dotacje i dochody własne samorządu. I samorząd to dlatego ma udział między innymi w podatkach, aby mógł także wykładać pieniądze. Natomiast warto zauważyć, że mimo tego, iż wydatki na oświatę rosną, bo to prawda, rosną wszędzie, to rośnie jednocześnie subwencja oświatowa w skali i całego kraju, i w skali Białegostoku. Choćby w roku 2019 ta subwencja wzrosła do 437 milionów złotych, ponad 10% więcej niż w roku poprzednim. Nie jest więc tak, że subwencja nie wzrasta, a jednocześnie widać wskaźnik udziału wydatków oświatowych w wydatkach ogółem, że ten wskaźnik nieznacznie, ale jednak spada. To znaczy, że mimo wzrastających...
To jest błąd, bo zaczynam już mieć dyskomfort, panie
ministrze, warto porozmawiać z samorządowcami, chociażby z burmistrzem Hajnówki, która ma teraz ogromny problem, bo nie opłacała ZUS-u dla pracowników.
Ale to znaczy, że fatalnie prowadzi swoją gospodarkę, bo jeżeli nie jest w stanie, nawet wypłacić ZUS za wynagrodzenia, to znaczy, że przeinwestowała albo wydała gdzieś bezsensownie pieniądze. Trzeba więc zapytać, co w ciągu ostatnich kilku lat...
Ja myślę, że na razie...
Wy przez swoją politykę będziecie po prostu niszczyć samorządy. Dlaczego nie wprowadzicie rozwiązań, aby samorządy miały...
Muszą zwracać uwagę na to, na co wydają pieniądze.
Ale kto wprowadził ustawy zmniejszające właśnie dochody samorządów?
Wyraźnie powiedziałem, że zwiększyliśmy wpływy samorządów z podatków o kilkadziesiąt milionów złotych.
Panie ministrze, dlaczego pan nie był w sobotę na spotkaniu prezydenta Białegostoku z parlamentarzystami? Właśnie rozmawialiśmy o tym i wszyscy mówiliśmy jednym głosem, że należy samorządy wspomagać, bo to samorządy.
Dobrze. Na razie jesteśmy, że tak powiem, na poziomie ideologicznym, bo każda strona przerzuca się swoimi poglądami i argumentami, natomiast chyba czas dojrzał do tego, żeby po prostu wydrukować odpowiednie tabele i będziemy wtedy my, jako obywatele, mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski. Pana komentarz, Stefan Krajewski.
Ja myślę, że trochę...
Jeszcze zatrzymajmy się na komunikacji i cenach biletów, bo pan reprezentuje miejscowość niedużą, czyli Zembrów, gdzie komunikacja...
Nie, jak to,
ale w porównaniu do Białegostoku to niedużo. Gdzie komunikacja jest stosunkowo rzadka, ceny są relatywnie wysokie i taka komunikacja jest tylko wspomagaczem, a nie rzeczywistą komunikacją miejską.
ale dużo,
na poziomie tego
dużo ulg burmistrz też zastosował, żeby jak najwięcej ludzi mogło z tych ulg korzystać, bo to jest pewien paradoks. Z jednej strony zachęcamy mieszkańców do tego, żeby zostawili samochody, skorzystali z komunikacji miejskiej, a te ceny nie zachęcają, ale też paradoks jest taki, że co się udaje, co jest fajne, to jest wszystko zasługą rządu, a co się nie udaje, składa się na samorządy. Wszak w samorządach z różnych opcji, z różnego nadania samorządowcy władzę sprawują. I też wasi, panie ministrze, samorządowcy też narzekają, co prawda z mniejszą odwagą.
Sam pan, że porażka ma wielu ojców.
Oczywiście, ale też czasem trzeba jednak trochę o prawdę bardziej się oprzeć, bo nie da się na tym budować przyszłości.
Rozumiem, czekamy na tabele, jasne publikacje, wtedy będziemy mogli rzeczywiste wnioski wyciągnąć.
Ale ja mam te tabele, mogę państwu cytować kwoty związane z subwencją, z dochodami i tak dalej, i tak dalej. Część zresztą tych
to kwot, ile edukacja, panie ministrze, wiem, co kosztuje.
Część zresztą tych kwot przytoczyłem. Trzeba wyraźnie przypomnieć, że zgodnie z prawem część wydatków oświatowych jest subwencjonowana, a część nie. To dlatego między innymi samorządy otrzymały udział w różnego rodzaju dochodach, takich jak PIT, CIT, plus dochody własne, w których wysokość mogą samodzielnie kształtować, żeby móc wypełniać swoje zadania. Więc mówienie dzisiaj, że coś jest nie tak, to żeby powiedzieć, czyja partia lepiej lub gorzej dofinansowała, to ja pragnę panu przypomnieć, że był taki rok chyba 14, z tego co pamiętam, lub 13, kiedy subwencja zmalała w stosunku do poprzedniego roku. Wtedy nie słyszałem, żeby pan prezydent Truskolaski wychodził i mówił, moja partia działa źle i dała mi mniejszą subwencję.
Panie ministrze, ja bym, no nie wiem, czy pan prezydent Truskolaski ma swoją partię, bo z tego, co mi się wydaje, jest bezpartyjny. Więc tutaj pan troszeczkę nadużył, ale...
Kandydatem między innymi Koalicji Obywatelskiej, więc spokojnie mogę powiedzieć, że to jego partia, bo zresztą bardzo często w wypowiedziach publicznych i nie tylko publicznych wyraźnie przyznaje się do ideologii i programu tej partii.
A zatem mamy spór, jeśli chodzi o finansowanie. Mamy też za mało danych, żeby dokładnie zanalizować samo zjawisko ze względu na to, że trzeba by było dokładnie przyjrzeć się kosztom funkcjonowania edukacji w każdej z miejscowości, w każdym samorządzie i wtedy można by było dokładnie powiedzieć, gdzie został zrobiony błąd, no bo relatywnie rzecz biorąc wzrosła subwencja, relatywnie też spadają podatki po to, żeby ludzie mieli więcej na własne potrzeby. Mamy być może niemożliwość połączenia czy przecięcia się w jakimś zgodnym punkcie tych dwóch tendencji. Będziemy się sprawie przyglądali ze względu na to, że niedługo zacznie się debata budżetowa w rządzie. W parlamencie już trwa debata budżetowa, jeśli chodzi o miasto i czekamy na wnioski w tych sprawach. Dzisiaj panom dziękuję. Poseł PiS Dariusz Piątkowski, Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo.
PSL-u Stefan Krajewski byli naszymi gośćmi.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.